kąciku gospodarczym w studio Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to od czego? Od rządu czy od oświadczenia woli?
A to już pan redaktor nie wie.
Oświadczenie woli PGNiG oświadcza, że nie ma zamiaru dalej współpracować długoterminowo z Gazpromem po wygaśnięciu kontraktu, który wygaśnie w roku 2022. Przypadek, czy to jakieś zaplanowane działanie, że akurat dzisiaj PGNiG takie stanowisko ogłasza?
PGNiG musiał wydać takie oświadczenie woli do końca tego roku, żeby dopełnić rygorów zapisanych w kontrakcie jamalskim właśnie w kwestii ewentualnego przedłużenia. Teraz wiemy, że PGNiG oświadczy, że nie chce przedłużać kontraktu jamalskiego. Czyli można założyć, że ten format dostaw gazu do Polski, na którym obecnie opieramy te transakcje, będzie zakończony 31 grudnia 2022 roku. No i teraz powstaje pytanie, czy to oznacza koniec dostaw gazu z Rosji, czy to jest początek ewentualnych rozmów dotyczących urynkowienia tych dostaw, może w mniejszym już wolumenie, na krótsze okresy. No tutaj pytań jest dosyć wiele i tak naprawdę przekonamy się o tym w ciągu najbliższych lat, jak będą się toczyć te rozmowy i te negocjacje.
Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, kiedyś powiedział, że to jest nie po naszej myśli, że w zasadzie powinniśmy po roku 2022 nie zawierać żadnych dłuższych kontraktów z Gazpromem, że w zasadzie to może być tylko jakieś spotowe kontrakty, ale nic na dłuższą metę.
Tak, no tutaj przede wszystkim warto zauważyć, że biorąc pod uwagę obecny portfel dostaw, który się kształtuje w tym momencie i będzie się kształtować przez najbliższe lata, jeżeli chodzi o polski rynek gazu, to tutaj tego miejsca dla gazu z Rosji jest coraz mniej. Można powiedzieć nawet, że nie będzie go wcale, bo w ciągu najbliższych lat, jeżeli założymy, że powstanie na czas gazociąg Baltic Pipe, rozbuduje się terminal LNG w Świnoujściu i dostawimy do tego terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej, no to okaże się, że Polska może sprowadzać mniej więcej no, prawie około 20 miliardów metrów sześciennych nierosyjskiego gazu rocznie. To w połączeniu z naszymi własnymi mocami wydobycia, czyli mniej więcej 4 miliardy, no, zagospodarowuje te nasze zapotrzebowanie. Teraz szacowane na mniej więcej 17-18 miliardów i daje pewną nadwyżkę, powiedzmy, eksportową, albo którą skonsumujemy wskutek przestawiania energetyki na gaz, czy dalszej gazyfikacji kraju.
Czyli te plany rządu, które rozpoczęły się bardzo intensywnie w roku 2015, ale miały swoją podstawę chociażby w kwestii budowania gazoportu przez ekipę Platformy głównie, dają nam możliwości, żeby powiedzieć Rosjanom w ogóle dziękuję.
Tak jest, tak może być. No pytanie, czy będziemy chcieli ewentualnie pozyskiwać gaz z Rosji na zasadach już zupełnie rynkowych, no, do zaspokojenia jakichś potrzeb, które mogą się pojawić w pewnej przyszłości. No to jest pytanie tak naprawdę o politykę rządów, które nadejdą, które będą też kontynuowały tą politykę energetyczną. To pytanie można pozostawić otwarte, bo tak naprawdę nie wiemy, być może jakieś niewielkie dostawy się pojawią, być może nie. Wola polityczna jest taka, żeby tego gazu nie kupować i jest zrozumiała, bo ten gaz z Rosji poza tą ceną zapisaną na rachunku, wyrażoną w walucie, niesie też ładunek polityczny, który jest dla Polski no, niebezpieczny.
Zdając trochę politykę, uświadamiam sobie, że koincydencja dat między powołaniem przez prezydenta rządu Mateusza Morawieckiego, a deklaracją woli PGNiG nie jest pewnie przypadkowa.
No tutaj pewnie spółka chce zasygnalizować pewną swoją też wolę kontynuowania tej polityki, która...
Mówiąc spółka, myślimy zarząd tej spółki, myślimy konkretni ludzie.
Tak jest, czyli właśnie prezes Piotr Woźniak, wiceprezes Maciej Woźniak. No można postawić po prostu tutaj w roli kontynuatorów tego, co było głoszone już wcześniej, mniej więcej od w zasadzie startu kadencji rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli 2015 roku, że wycofujemy się z dostaw gazu ze wschodu.
No to teraz przejdźmy do rządu. Jest już zaprzysiężony przez prezydenta. Ministrowie złożyli ślubowania, że będą działać w zgodzie z prawem, konstytucją i że będą chronić praw, obowiązków i dobrego imienia Rzeczypospolitej i robić wszystko, żeby ona się rozwijała jak najlepiej. Duże zmiany strukturalne, niknie Ministerstwo Energii, odchodzi z rządu Krzysztof Tchórzewski. Pojawiają się 2-3 ministerstwa, 24 to będą zarządzać polską energetyką, to ma ręce i nogi?
To jest, można powiedzieć, w dużej mierze powrót do stanu sprzed 2015 roku, kiedy znika to segmentowe, sektoralne, można powiedzieć, Ministerstwo Energii, mające w założeniu być, czuwać nad całokształtem energetyki i spraw z tym związanych. No i kompetencje wędrują, bądź to do Ministerstwa Aktywów Państwowych, do Ministerstwa Klimatu. I teraz...
Także Ministerstwo tych Zasobów Naturalnych, bo tam będzie geologia, to też będzie istotne, przecież jest istotne dla polskiej energetyki.
Oczywiście. No i też koncesje, czyli Ministerstwo Środowiska, tak to mniej więcej teraz będzie wyglądać, taka mozaika. No i czy pytanie, czy to będzie zmiana na lepsze, czy na gorsze? To jest na razie kwestia tego...
To nie na lepsze, czy na gorsze, to stawia jakaś logika. To nie wiem, czy to będzie lepsze albo gorsze, tylko że przychodzi rząd PiS-u w roku 15 i mówi, energetyka jest najważniejsza, tworzymy Ministerstwo Energii, żeby tam wszystkie kompetencje scedować, ale jeżeli nie wszystkie, żeby to było chociażby wiodące ministerstwo. Tymczasem mijają 4 lata i ta cała koncepcja genialna jest wrzucona do kosza.
No w zasadzie można powiedzieć, że ta koncepcja, która legła u podstaw tworzenia Ministerstwa Energii, się zmieniła w trakcie poprzedniej kadencji rządu. To znaczy Ministerstwo Energii było stopniowo pozbawiane kompetencji i nadzoru chociażby nad spółkami. Ograniczano je i tak właśnie tuż przed, można powiedzieć, zaprzysiężeniem, powołaniem nowego rządu, wskazaniem nowych ministrów, no były dwie wersje takie dotyczące przyszłych losów. To znaczy jedna wersja mówiła, że faktycznie powstanie Ministerstwo Energii i Klimatu z ministrem Michałem Kurtykiem na czele. Druga mówiła, że będzie faktycznie odrębny resort, który będzie do spraw klimatycznych, plus jeszcze takie kadłubkowe, można powiedzieć, Ministerstwo Energii, które będzie tak naprawdę ministerstwem węgla raczej niż energii, bo skupiona się tam zostanie węglowa energetyka, zarządza tymi spółkami.
Tego nie ma. Węglowa energetyka w zasadzie trafiła w niebyt.
To znaczy właśnie to będzie Ministerstwo Klimatu teraz za to odpowiadało. Znaczy plus spółki, no to pytanie, czy spółki pójdą teraz do Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy jak to zostanie rozdzielone. Też pytanie, jak departamenty zostaną poszczególne rozdzielone.
Polską energetyką, w zasadzie niespotykane na skalę europejską wyzwanie, czyli transformacja energetyczna na kraju dużego europejskiego kraju, który jest oparty na węglu, a za 20-30 ma być oparty w większym stopniu o atom, o OZE, o gaz.
No właśnie i to tutaj wracamy do tematu polityki energetycznej Polski do 2040 roku, a raczej założeń do polityki energetycznej Polski, bo to jest jeszcze dokument niezatwierdzony oficjalnie jeszcze, nie ma mocy wiążącej. Takim prezentem pożegnalnym od ministra Krzysztofa Tchórzewskiego była udoskonalona wersja tej polityki, która de facto zachowuje sens pierwotny dokumentu, ale no trochę zmieniają się proporcje. Zmieniają się nie na tyle, żeby tutaj przesądzać o jakichś drastycznych przesunięciach. No, co jest najważniejsze, zostaje energetyka jądrowa jako ten filar dekarbonizacji. Trochę zostają też zmienione proporcje w układzie odnawialnych źródeł, ale no pytanie na przykład, gdzie teraz powędruje Departament Energetyki Jądrowej?
Właśnie atom, bo o tym też trochę rozmawiałem w poprzednim wywiadzie dzisiaj z panem Jarosławem Sachajko z Kukiz15, posłem, politykiem, bo wydaje się, że największym promotorem energetyki atomowej w polskim rządzie był pan minister Tchórzewski do tej pory.
Zgadza
pan minister
się.
Tchórzewski odchodzi, przychodzi pan minister Kurtyka mniej więcej na jego miejsce i pytanie, co dalej z tym ambitnym projektem atomowym w Polsce?
No są tak naprawdę trzy scenariusze. Albo ten projekt zostanie pogrzebany i polityka energetyczna Polski zostanie...
Na papierze.
Tak. To znaczy może zostać zmieniona cały czas i będzie to polityka bez atomu. Albo po prostu projekt atomowy zostanie przejęty i będzie siłą inercji bardziej się przez tą politykę przemykał i będziemy mieli tak powtórkę w zasadzie z tych 4 lat.
A my wiemy, jaką opinię na temat atomu ma pan minister Kurtyka, jaką opinię ma pan premier również?
No wiemy, że pan premier jest raczej sceptycznie nastawiony do atomu. Pan premier i jego ministrowie to jest to skrzydło w rządzie, które raczej niechętnie spoglądało na energetykę jądrową.
Minister klimatu Michał Kurtyka z jakiej jest stajni? Jest ze stajni pana premiera Morawieckiego?
Minister Kurtyka był przez pewien czas wiceministrem energii w resorcie ministra Tchórzewskiego. Natomiast to on odpowiadał za inne przedsięwzięcia, nie za... program jądrowy, więc tak naprawdę no tutaj dużą rolę właśnie odgrywa to, czy zniknięcie ministra Tchórzewskiego z rządu ma być odczytywane jako definitywny koniec tych polskich marzeń o atomie.
Minister Tchórzewski był jednym z głównych adwersarzy w ogóle w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zabierał nawet zdanie odrębne wobec tak odległych od niego, od jego resortu projektów, jak chociażby pracownicze plany kapitałowe, którym był przeciwny niejako w zastępstwie minister Rafalskiej, która już nie chciała wchodzić w spory. Teraz ten polityk odchodzi, co by wskazywało, że większą władzę ma premier, a to by wskazywało, że nasz atom odpływa w niebyt.
No odpływa już od jakiegoś czasu, bo przypomnijmy, że po 4 latach pierwszej kadencji rządu Zjednoczonej Prawicy nadal nie mamy nawet lokalizacji wskazanej. No to no, niezbyt optymistycznie wróży dla dotrzymania harmonogramu zapisanego w polityce energetycznej Polski do 2040 roku, kiedy ten pierwszy blok jądrowy miał być uruchomiony w 2033 roku.
Warto też zobaczyć. Co już jest tajnie nierealne. Mamy 19.
W tym momencie, no to już jest zakrawa o nierealność. 13 lat to jest ten minimum. Naprawdę niezbędny czas do tego, żeby taki blok powstał.
A tu nic się nie dzieje.
Nic się nie dzieje, nie ma modelu finansowego, nie ma lokalizacji. Tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie, kto miał pchać do przodu ten projekt.
No to w energetyce mamy jeden konkret, czyli jedno dość twarde stwierdzenie, że rekonstrukcja rządu zamyka polski projekt atomowy. Nie. Taką hipotezę możemy postawić spokojnie.
To jest pytanie tak naprawdę, pełna odpowiedź na to pytanie. Będę mógł udzielić, kiedy wyjaśnią się na przykład polityczne losy ministra Tchórzewskiego, bo jest opcja, że on na przykład obejmie posadę specjalnego pełnomocnika rządu do spraw projektu jądrowego. To jest pytanie też, jak właśnie zostanie przetransformowany układ departamentów obecnego Ministerstwa Energii. Gdzie się znajdzie Departament Energetyki Jądrowej? Czy się znajdzie w ogóle, gdziekolwiek? No to są pytania, które w tym momencie jeszcze, na które nie można jeszcze udzielić odpowiedzi, no ale po badaniu losów ludzi, którzy obecnie pracują właśnie w Ministerstwie Energii nad programem jądrowym, będzie można no, zastanawiać się. Wiem, że w przyszłym tygodniu odbędzie się polsko-amerykańska konferencja dotycząca właśnie branży jądrowej. Też nie można zapomnieć o współpracy z Ameryką w tym zakresie. I to jest też czynnik, który warto brać pod uwagę.
A kwestia OZE to będzie teraz priorytet dla rządu?
Na pewno moim zdaniem priorytetem dla rządu będą te programy, które już wystartowały, czyli szeroki program inwestowania w fotowoltaikę i farmy wiatrowe na lądzie, które nabierają dynamiki. I myślę, że te dwie...
To tutaj też znowu mamy powrót. Mamy powrót do czasów Platformy. Pierwsza kadencja PiS-u to była dość silna walka i ograniczanie stawiania farm wiatrowych na lądzie.
To prawda, to jest to właśnie wizja moim zdaniem ministra Tchórzewskiego, który widział tą energetykę scentralizowaną i nawet źródła przeznaczone do pracy w rozproszeniu chciał mieć scentralizowane, czyli właśnie między innymi w formie farm wiatrowych na morzu. No to się udało uzyskać przez tą ustawę odległościową. No pytanie, czy to się utrzyma? Pytanie, czy na przykład nie skorzystamy z tego, że już wkrótce w Niemczech pojawi się bardzo dużo turbin wiatrowych, które będą, można powiedzieć, turbinami używanymi jeszcze z możliwością użycia ich dalej, ale które mogą być tańsze, bardziej będzie się opłacało je stawiać w Polsce.
Czyli staniemy się nie tylko krajem, gdzie trafiają samochody używane z nimi, ale także używane wiatraki.
Takim energetycznym second handem.
No tak. I pytanie, czy to jest wizja pana ministra Kurtyki, czy jednak mamy co nieco bardziej, jednak tu powiem, ambitne cele, bo nie wiem, czy bycie second handem jest czymś, do czego powinniśmy dążyć.
No właśnie, to jest pytanie też do przedsiębiorców, tak? Czy oni będą dążyć do tego, żeby stawiać tanim kosztem takie instalacje.
Powiedział Jakub Wiek, wicenaczelny portalu Energetyka24. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.